jak żyć, by podobać się Bogu w obecnej dobie. Wszyscy znamy to miejsce Słowa Bożego, gdzie Pan Jezus mówi: niebo i ziemia przeminie, ale słowo moje pozostaje na wieki. Niebo i ziemia przeminie. Dlaczego ja akurat to miejsce Słowa Bożego przytaczam? My mamy dzięki łasce Bożej to Boże Słowo dostępne, możemy czytać. I tu muszę na jedno zwrócić uwagę, że Słowo Boże się nie starzeje. Ono jest aktualne i te różne sposoby parafrazowania, czy jak się to wszystko nazywa, unowocześniania Słowa Bożego, to jest bardzo niebezpieczne i my musimy wiedzieć, że Pan Jezus powiedział: słowo moje trwa na wieki. I dlatego i taki wykład, jak podobać się Bogu, to jak mam na ten temat mówić, to chcę odnosić się tylko i wyłącznie do Bożego Słowa. I Słowo Boże jest taką niewyczerpaną skarbnicą odpowiedzi na to, co nas nurtuje i co jest potrzebne, żeby się Bogu podobać. Ja bardzo często, gdy na ten temat mówię, bo ten temat jest aktualny i zdaje się nawet, że przy tym, co się dzieje dzisiaj, te przekazy, które docierają do nas, nie tylko z prasy, ale i z telewizji, z internetu, to wszystko wdziera się do naszych zborów, do naszych społeczności, do naszych rodzin, to tego jest teraz tak dużo i to tak błyskawicznie jedno po drugim następuje, że tak trudno się, bym powiedział, nawet od tego obronić, ochronić. Ale my mamy Słowo Boże i trwajmy przy Bożym Słowie. Tu chciałbym przeczytać listu do Rzymian z 12 rozdziału. Jest napisane, zaraz na początku pisze apostoł Paweł: proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. List do Rzymian, niektórzy tłumacze Biblii, między innymi Marcin Luther, powiedział, że to jest piąta Ewangelia, bo tak jak wykłada Ewangelię apostoł Paweł w liście do Rzymian, to jest nieporównywalne z tymi pozostałymi listami, bo to jest Ewangelia i te 11 rozdziałów mówią nam o tym, co mamy darowane w Chrystusie. Można by dużo na ten temat mówić, ale od 12 rozdziału począwszy, apostoł Paweł teraz wskazuje taką prawidłową drogę dla każdego wierzącego. Jak ma żyć, żeby podobać się Bogu? I wiemy, że apostoł Paweł, on potrafił napisać o głupiej Galatowie. No, w nowym tłumaczeniu delikatnie on nie rozumie, ale on pisze o głupiej Galatowie: któż was omamił? On z całą wyrazistością wskazuje na błędy, jakie tam się zakradły. A tutaj pisze: proszę was przez litości Boże. I patrząc na ten okres, kiedy ten list był napisany, to my wiemy, że Imperium Rzymskie było u szczytu potęgi i ci, którzy byli obywatelami rzymskimi, wołali chleba i igrzysk, a wszystko inne za nich robili niewolnicy. I tam był zbór Boży, tam były dzieci Boże i oni byli w tym świecie. Dzisiaj tak słyszymy, że ten świat już jest taki zepsuty, ale wtedy też nie było dobrze, tak? I tutaj wyraźnie wskazuje apostoł Paweł, żeby się nie upodabniać do tego świata, żeby doświadczyć, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. I każdy z nas, jeśli chce poznać dobrą, przyjemną i doskonałą wolę Bożą w stosunku do mnie, w stosunku do zboru, do kościoła, w którym jestem, to my nie możemy się upodabniać do tego świata. Nie możemy upodabniać się i zrównywać się z tym światem. Ewangelista Jan pisze w pierwszym liście, w drugim rozdziale, to jest też takie bardzo wyraźne słowo. Pierwszy list, drugi rozdział, 15 wiersz mówi tak. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojcowskiej. Albowiem wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota, nie jest ojca, ale jest ze świata. Świat ci przemija i pożądliwość jego, ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki. A więc apostoł Jan pisze tak bardzo wyraźnie, nie miłujcie tego świata. Nie miłujcie tego świata. I teraz każdy z nas sobie powie, no ale ja żyję w tym świecie. Nasze dzieci chodzą do szkoły. Te metody, które są teraz wtłaczane w umysły tych dzieci, to one są pod wpływem innych dzieci, a my jesteśmy wierzący. My chcemy, żeby nasze dzieci były takim światłym świadectwem, tak? My wiemy, że młodzież w szkole średniej czy w szkołach wyższych, na co jest narażona. My wiemy, na co narażeni są ci wszyscy, którzy są w pracy i my mamy się od nich odróżniać. I tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, my się mamy od nich odróżniać. I to jest tak bardzo ważne, żebyśmy my odróżniali się od tego świata, ale my tego nie wytworzymy sami z siebie, ale to jest ściśle związane już od tej podstawowej komórki, jaką jest rodzina, jakie są nasze, jak mamy dzieci. Ja tak już troszkę, teraz już mniej, ale dosyć dużo pojeździłem po różnych zborach i nocowałem najczęściej u braci, no, przełożonych zboru. I tak patrzę, dziecko idzie do szkoły. Cześć mama, cześć tata, jeszcze cześć wujek, mi też powiedzą. Zamiast to dziecko pobłogosławić, pomodlić się nad tym dzieckiem, żeby to dziecko było pod przykryciem świętej krwi Zbawiciela, bo my wiemy, że dzieci są poświęcone przez rodziców, szczególnie te małe dzieci. Cześć mama, cześć tata. Wracam ze szkoły, a cześć mama, cześć tata. Czy tak być powinno? My wiemy, że nasze domy, nasze rodziny mają być taką oazą pokoju, żeby te dzieci, ta rodzina chciała być razem, żebyśmy się wspólnie modlili i wspólnie przychodzili przed oblicze Boże. Jak w wielu domach wierzących są dwa czy trzy telewizory, są komputery i są te internety, bo dzieci są zajęte tym, mamy spokój. I teraz, jeśli my nie trwamy w modlitwie, w społeczności, jeśli nasz dom, nasze życie rodziców nie jest przykładem dla tego dziecka, to się dzieją niedobre rzeczy. Niedobre rzeczy. Dzieci nie mają wzorców. My wiemy, że jest tak wiele tych rodzin rozbitych i w tych rozbitych rodzinach dzieci nie mają autorytetów. Czy Słowo Boże jest czytane? To jest różnie. I ja mogę powiedzieć, że dzięki Bogu moja mama się nawróciła, gdy ja miałem 2 lata. Mój ojciec nawrócił się 3 lata później. I czytanie Bożego Słowa, modlitwa, wspólny śpiew ze śpiewnika pielgrzyma, to było codziennością w naszym domu. mieliśmy kolegów czy koleżanki, dzieci do wspólnego spędzania czasu jako dzieci, tylko z rodzin wierzących. I dla nas jest tak ważne, żeby karmić się Bożym Słowem i wiedzieć, że to, co tu jest napisane, że my nie osiągniemy tego swoją jakąś dyscypliną, ale to musi być Boże działanie. I my musimy wiedzieć, że żyjemy w świecie nieprzyjacielskim, ale my mamy sobie uświadomić jedno, że krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza, ale następne, że krew Jezusa Chrystusa nas ochrania. Jesteśmy pod przykryciem krwi naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Są takie bardzo znamienne słowa skierowane do zboru Bożego, do zboru, który był w Efezie, i apostoł Paweł pisze do Efezów takie wstrząsające ostrzeżenie. 4 rozdział listu do Efezów mówi w 27 wierszu: nie dawajcie miejsca diabłu. Ten list jest napisany do wierzących. To nie jest napisany jako nawet list powszechny, ale do wierzących. I takie pytanie, jeśli jest tu napisane: nie dawajcie miejsca diabłu, czy to miało miejsce w Efezie? Czy to miało miejsce w zborze Bożym? Jeśli takie ostrzeżenie jest, ile wielkich, najróżniejszych praktyk i tak dalej, na co się wszystko pozwala naszym dzieciom, czy starsi ludzie, nawet dorośli, to praktykują, dają miejsce przeciwnikowi. I to ostrzeżenie nie jest nadaremne, napisane jest do ludu Bożego. I wiemy, że tak wiele ludzi na przykład ogląda niewłaściwe programy, zajmuje się tym, czym zajmuje się ten świat. To są straszne rzeczy. I ja tylko taki przykład powiem. Nie wiem, czy czytaliście taką książkę. Samuel Pfeiffer, to jest doktor medycyny, napisał książkę "Czy zdrowie za wszelką cenę". Nie wiem, czy ktoś z was tą książkę czytał, mogę polecić, i ona jest jeszcze w wydaniu polskim, można ją kupić. Kosztuje 17 czy 19 zł. Tam ten lekarz opisuje najróżniejsze sposoby leczenia, które są ściśle związane ze wschodem i tak dalej. On jako wierzący lekarz medycyny to opisał. Ja tej książki używałem do wykładów już bardzo dawno w języku niemieckim. I ten sędziwy już teraz lekarz ze swoją żoną i ze swoim synem, który jest w Szwajcarii, który jest też lekarzem, w Szwajcarii, w Bern, mają taki ośrodek, gdzie przyjeżdżają mężczyźni i kobiety związane z oglądaniem filmów porno. To pisze gazeta Seelsorge, duszpasterstwo, i ten właśnie sędziwy lekarz to prowadzi z żoną. Ja tak szczerze powiem, zawsze myślałem, że mężczyźni są narażeni i praktykują oglądanie tych filmów porno. Okazuje się, że kobiety też. I to widzą dzieci. Już miałem do czynienia z takimi wierzącymi, którzy prosili o uwolnienie z tego, a tam w tym czasopiśmie, to szwajcarskie czasopismo, pisze, że tam przyjeżdżają mężczyźni i niewiasty i czekają kilka dni na rozmowę, na modlitwę o uwolnienie z tego. Ja to podaję jako jedno z zagrożeń w dzisiejszej dobie. I my wiemy, że diabeł przeciwnik wie, że ma krótki czas. I on różnymi sposobami zwodzi. Ja trochę czytam tej chrześcijańskiej literatury, która przychodzi z zachodu, i takie ostrzeżenie, ja sobie nie spodziewałem się tego, a ten doktor Samuel Pfeiffer był w swoim czasie, ale to już lat temu trochę, był w Wiśle, w Jaworniku i miał wykłady. To są szczerze wierzący małżonkowie i oni ostrzegają przed różnymi praktykami okultystycznymi, niewłaściwymi sposobami. Na przykład no cały szereg ludzi udaje się do różnych uzdrawiaczy, tak? Wierzący ludzie. W czeskim Cieszynie, no a więc zaraz za granicą, był taki doktor Szarowski, jeden z czołowych okultystycznych praktykarzy. No, on praktykował akupunkturę przede wszystkim. On był przewodniczącym tego czeskiego związku akupunkturzystów i cały szereg wierzących osób do niego chodziło na te zabiegi. I przychodzili po tym, co się ze mną dzieje. A ja mówię, no a co się stało? No bo tam, a tam byłem. A dlaczegoś tam był? To jest diabelska metoda. A nikt mi nie powiedział. Ta książka, o której mówię, czy zdrowie za wszelką cenę, to bardzo wyraźnie mówi, na czym to polega i ostrzega. Kiedyś dzwoni do mnie jedna siostra, taka zdyszana, z poczty dzwoni do mnie do domu. Bracie, ja byłam u tego, a tego, u nas jest taki, który ziołami leczy. No starsza kobieta, szczerze wierząca niewiasta, no spracowana i tak dalej, dużo. No i nie lekarz, tylko ten praktykarz, no tych różnych ziół jak nasypywał do takiej miski i mówi, a teraz idę do pomieszczenia obok, żeby to napełnić mocą i energią. Kiedy to ta wierząca siostra usłyszała, wybiegła z tego domu i na poczcie, bo to blisko, dzwoni do mnie. Ty wiesz, ja dostałam takiego strachu, że uciekłam stąd. Ja mówię, dziękuj Bogu za ten strach. Tak? Tu chodzi o to, do kogo my się udajemy po pomoc. Do tego świata tych najróżniejszych praktykarzy. Ja nie mówię w tej chwili, że nie wolno iść do lekarza. Absolutnie tego, bo każdy z nas korzysta w większym czy mniejszym mierze z pomocy medycznej. Ja przeciwko temu nie występuję, ale chodzi o to, żeby nie mieć nic wspólnego z tym, czego nam Słowo Boże nie pozwala. Taki jeden lekarz, młoda niewiasta, chodziła do niego przez pół roku i on tam przez hipnozę ją leczył i to za pieniądze. I w końcu po pół roku jej powiedział, u pani to się nie da nic zrobić. Dzięki Bogu ona dożyła zbawienia. Od niej to słyszałem, to świadectwo. Ludzie próbują różnych sposobów, żeby się z czegoś oczyścić, z czegoś uwolnić. Ale my mamy zwracać się do Słowa Bożego i przez to, że my odmawiamy temu światu, my możemy sobie powiedzieć wyraźnie. Jeszcze przeczytam z Efezów 4 rozdział, 17 wiersz. To tedy mówię i oświadczam się przez Pana, abyście już więcej nie postępowali, jako insi poganie postępują w próżności umysłu swojego, zaćmiony mając rozsądek, będąc oddaleni od żywota Bożego dla nieumiejętności, która w nich jest, z zatwardzenia serca ich. A więc tu jest napisane, oświadcza, żebyście nie postępowali tak jak dawniej. I ja już taki wykład miałem, co można po dożyciu zbawienia jeszcze ze starego życia, to chodziło o katolików, co zachować. Takie trudne zadanie, my żyjemy w takich czasach, żeby nie zrazić słuchacza, bo jak się mu powie coś, co mu nie odpowiada, to on pójdzie do drugiego zboru. Aureliusz Augustyn w swoim czasie powiedział takie słowa: w tym, co konieczne, jedność, wątpliwym wolność, a nade wszystko miłość. I w tym, co konieczne, jedność. Słowo Boże jest prawdą i na ten temat nie ma dyskusji. I kiedy ja zacząłem czytać, bo to było takie mieszane małżeństwa, katolik i nawrócony, to były takie wykłady dla takich mieszanych małżeństw, to wszyscy się zgodzili, że całe Pismo Święte jest natchnione ku nauczaniu, aby człowiek Boży był dobry, doskonały i przyjemny. I powiedziałem, czy zgadzamy się z tym? Całe Pismo Święte. Tak, zgadzamy się. I zaraz było po kolei. Nie masz nikim innym zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie. Nie ma żadnego pośrednika, tylko Jezus Chrystus. Nasz Pan, orędownik u Ojca. No wiele takich momentów przytoczyłem i byli przerażeni, a my to wszystko robimy. I chciałbym powiedzieć, że to, co tu pisze w liście do Efezjan, żeby z tego starego życia nic nie pozostawiać. I jeśli my chcemy żyć tym życiem czystym, żeby naprawdę poznawać Boże prawa i to, co tu jest w liście do Rzymian napisane, to my musimy nieraz zapłacić pewną cenę. Dla przykładu są prace, których nam robić nie wolno jako wierzącym, tak? No taki przykład, siostra, która była ekspedientką w sklepie spożywczym. W sklepie spożywczym wódka, spirytus, papierosy, to wszystko było sprzedawane. I teraz ona jeszcze miała, no mówić, ta wódka lepsza, ta gorsza i tak dalej, nie? Czy te papierosy, ten rodzaj. Tej siostrze to było tak trudne. Mówi, ja, dziecko Boże, mam tak doradzać? Ona zrezygnowała z tej pracy jako ekspedientka. No dzisiaj są sklepy wydzielone, alkoholowe i tak dalej. No troszkę może łatwiej, ale wtedy to było wszystko razem. Ona poszła do swojego szefa, bo to w Konsumie, w Cieszynie, ona powiedziała, że ona tego nie może robić. Nie może sprzedawać i podawać alkoholu czy papierosów. Nie? No to nie. Do magazynu, do prowadzenia kartoteki, bez premii i tak dalej. Dlaczego ja to mówię? W liście do Efezjan jest napisane według starego tłumaczenia, bo w nowym to tam jest trochę inaczej, jest napisane 5 rozdział, 16 wiersz, mówi, czas odkupując, bo dni złe są. Co to znaczy? W nowym tłumaczeniu, Biblia Warszawska mówi, czas wykorzystując. Odkupując i wykorzystując to są różnice. I w przekładzie interlinearnym jest wyraźnie powiedziane, odkupując, trzeba zapłacić cenę. To jest bardzo ważne, trzeba zapłacić cenę. My musimy z pewnych rzeczy zrezygnować. Nam nie wolno czymś handlować, to jest niezgodne ze Słowem Bożym. Ja bywałem dosyć dużo w Przemyślu, tam usługiwałem i tam był taki okres czasu, że jak przyjeżdżali z Ukrainy, no to musieli mieć telegram, zaproszenie, żeby mogli przyjechać i przyjeżdżali bracia, którzy przywozili transportery spirytusów, wódki i papierosów. Wierzący, bo to się opłacało. I brat Osieczko, tam był Bolesław Osieczko, on już jest na emeryturze, ale on wystąpił przeciwko temu, mówił, bracie, jak wy to możecie zrobić? A my potrzebujemy pieniędzy, na tym można zarobić i dlatego to robimy. I brat, pastor Osieczko, ogłosił oficjalnie za kazalnicy, że nie wolno wysyłać telegramów z zaproszeniami do wierzących, którzy przyjeżdżają z alkoholem. Chciałbym powiedzieć, że może sobie innymi drogami, innymi sposobami załatwili te telegramy, ale my musimy zajmować stanowisko, zapłacić nawet tą cenę. Jest niepopularny, a to on jest taki, ale trzyma się Słowa Bożego. Wiadomo, że alkohol i tak dalej to przynosi przekleństwo, a nie błogosławieństwo, prawda? I my musimy przed tym ostrzegać. No ale dzisiaj jest taka sytuacja, czy ja to mam powiedzieć, ja się narażę. Ta magia liczb, żeby w tym zborze było jak najwięcej, bo jak nie, to on sobie pójdzie dalej. My musimy się trzymać Bożego Słowa, jeśli chcemy podobać się Bogu. I musimy sobie wyraźnie to uświadamiać. Ja służę albo Bogu, albo diabłu. Nie ma jakiejś pośredniej drogi. Ja spotkałem się z takim terminem w niemieckiej literaturze, graniczni chrześcijanie. To znaczy tacy, którzy idą na granicy, nie chcą świata, ale do dobrego się nie skłaniają i oni myślą, że tą granicą mogą się poruszać i dojdą do celu naszego powołania. Jestem albo z tego królestwa, albo z tego, ale takie balansowanie na granicy, to ono prowadzi do zguby. Jest taka pieśń śpiewniku pielgrzyma, ona mówi, złym jest na wpół być zbawionym. Całej tej pieśni nie będę cytował, śpiewnik pielgrzyma tutaj mam. Inna pieśń mówi, daj się całkiem dziś uchwycić. Chodzi o to, żeby z tego świata u nas nic nie pozostało. My się temu musimy przeciwstawić, a to jest trudne, ale jest możliwe. I to, co już mówię, że trzeba zapłacić jakąś cenę. I czy jesteśmy gotowi tą cenę zapłacić? My musimy zwracać na to uwagę, że na nas będą pokazywać palcami. Jak ważne jest, żeby nasze dzieci, nasza młodzież była świadectwem dla naszego otoczenia. Ja przepraszam to, że tu się odniosę jeszcze do tych moich kontaktów, zanim się ożeniłem. Żona moja mówiła, ty byłeś jakiś inny, nie? I zapytała się mnie wprost, czym ja się różnię, bo widzę, że coś innego. Ja jej wtedy mogłem mówić o Jezusie. Dzisiaj komuś mówi, ty się masz nawrócić, a z czego? I tak dalej. Ale jeśli widzimy inne życie, to my się wtedy zwracamy do nich. Co powoduje tą różnicę? I jest tak bardzo ważne, żeby nasze rodziny, nasze dzieci, nasza młodzież świadczyła o tym, że należymy do rodziny Bożej. I dlatego jest tak ważne, żebyśmy się modlili, żebyśmy mieli społeczność. Jest takie miejsce Słowa Bożego zaraz na początku, kiedy Abraham dostał polecenie od Pana, że ma złożyć ofiarę. I Abraham był posłuszny, porozcinał to i położył to mięso tych ofiar na ołtarzu. I co zaczął robić? Odpędza te kruki, żeby one na to mięso się nie rzuciły. Ale z tą chwilą, jak tam zapłonął ogień, to się sytuacja zmieniła, to nie było trzeba odpędzać. I my mamy być tymi, szczególnie w rodzinach, gdzie my naprawdę pilnujemy, aby ten ogień gorzał. I wtedy ten nieprzyjaciel, tak jak to jest pokazane, żebyśmy my byli tymi, którzy podsycają ten ogień i wtedy nie muszą odpędzać. I ten ogień domowy, chciałbym powiedzieć, że to ognisko domowe, to jest tak bardzo ważne, a to jest tak bardzo zaniedbane. I często w rozmowach pytam się męża, czy ty modlisz się z żoną? A nie, my każdy osobno. Chwileczkę, sami razem się nie modlicie. A nie, no nie tego. Chwileczkę, rodzice mają razem się modlić. We dwójkę, bo modlą się o dzieci, mają się modlić i całe rodziny. I jeśli my chcemy wytrwać w tym świecie, to my musimy naprawdę pilnować Słowa Bożego, tak jak to mówi, odłączyć się od tego wszystkiego, co oferuje ten świat. I te ostrzeżenia, które mamy w Słowie Bożym, one są dla nas aktualne. Takie przeżycie niedawno miałem. Jeden brat przeczytał z 10 rozdziału 3 Księgi Mojżeszowej o tych synach Nadab i Abihu, synowie Arona. Wnieśli obcy ogień na ofiarę i Pan ich zabił. straszna okoliczność. Na oczach wszystkich. I tam jest napisane, że oni ofiarowali obcy ogień i Pan ich zabił. W jednej z tłumaczeń niemieckich jest napisane, piorun z nieba ich zabił. Na oczach wszystkich. I tam jest nawet napisane, że nie wolno było Aaronowi i tym braciom założyć żałoby po nich. I kiedy ja to słyszałem, musiałem powiedzieć do zboru, że ten obcy ogień to jest to wszystko, co z tego świata, te metody, czy to śpiew, czy metody zwiastowania, te marketingowe metody głoszenia Ewangelii, a tego jest tak wiele, że to jest ten obcy ogień. I w zborze, gdzie jest przytomność Boża, to się nie ostoi. Ale jeśli jesteśmy w jakiś sposób skonfrontowani z tymi sprawami, to my musimy zdecydowanie się temu przeciwstawić. Nic nieczystego. My wiemy, że do zborów się wszystkie możliwe nauki, moda, to wszystko się u nas pojawia. I są zbory, gdzie trudno powiedzieć, że to są ludzie bojący się Boga. Apostoł Paweł pisze w liście do Filipensów, skromność wasza niech będzie widoczna wszystkim ludziom. Tu chodzi nie tylko o modę, ale o sposób bycia, zachowania. Ja nie mówię o tym po to, żeby wszystko odrzucić, ale tych najróżniejszych metod, to co jest zwiastowane, to co jest niezgodne ze Słowem Bożym, jest u nas tego tak wiele, że jest przerażenie. Taki przykład. Ja tylko powiem o muzyce z tego świata. Wchodzi do zborów i zespoły, które uwielbiają już niezależnie od tego, jak są ubrani, jak oni chwalą jakoby imię Boże, to jest przerażające. No ja jestem wychowany na śpiewniku pielgrzyma i te pieśni, jak się śpiewa, no jak jeszcze się patrzy, jak autorzy tych pieśni mieli przeżycia, na podstawie których napisali te pieśni, to widzimy, że to może do Pana przybliżać. Ale jeśli my słyszymy, że tam jakieś monosylaby się powtarza i powtarza bez końca 50 razy i więcej, kiedyś to było w roku, no już parę lat, bo to 2005, w tym roku była konferencja Kierownictwa Światowego Baptystów w Pradze Czeskiej. I tam był taki wniosek, który podstawił sekretarz tego, ten doktor Edward Lotz. On powiedział, że skończyć należy z tym 7-11 worship. 7 wyrazów, 11 razy powtarzane. I on pisze, że to wprowadza w stan transu powtarzanie wszystkiego i to jest fakt, to można, a to bym musiał na temat muzyki rockowej więcej powiedzieć. W każdym razie, że to wprowadza w stan transu, że to jest tak jak mantra, jak różaniec i z tym należy skończyć. Pieśni mają wyrażać, nie mogą być powtarzane. A u nas się tak zdarza i to szczególnie dotyczy młodzież, jakiś były gwiazdo rockowy i się jakoby nawrócił i wszyscy teraz idą za nim. Wszyscy idą za nim. Coś wspaniałego nawrócił się. Ja nie chcę kwestionować wszystkich nawróceń, ale chciałbym powiedzieć, jeśli tym starą metodą sprzed nawrócenia on chce pozyskać młodzież i to się praktykuje, tym ściągami młodzież, to tym musimy dalej tą młodzież karmić, żeby ona nie odeszła. Prawda? I my musimy sobie wyraźnie powiedzieć, co to jest, że to nie jest dla dzieci Bożych. Kiedyś usługiwałem w jednej społeczności i na nabożeństwie patrzę się, dwóch braci tak gra na gitarach, no w porządku. Dziewczyna taka dosyć tak komicznie ubrana, jakieś takie pstra, krótkie spodnie, no mi od razu podpadła, no ona podskakuje, wali w tą gitarę. No i to przychodzą ludzie z tego świata, oni oczekują na nabożeństwie pewnego sakrum, jakiejś świętości i ona jeszcze podskakuje z tym. Ja do pastora mówię, słuchaj, ale co to za niewiasta, jak ty w ogóle dopuszczasz do takiego czegoś na ewangelizacji? No wiesz, ja mówię, bo słuchaj, przede wszystkim jak ona jest ubrana, jak ona się zachowuje, ci dwaj to normalnie. No już też mówiliśmy o tym, no ale ona sobie nie pozwoli zwrócić uwagi. Ja mówię, jak nie chce słuchać, no to przestać korzystać z jej sposobu uwielbiania. No wiesz, bracie, ona ma wykształcenie muzyczne, wpływ na młodzież. No ja nie chcę od przeprowadzenia jakichś zmian organizacyjnych, jak tam przyjadę na 3-4 dni, ale tak się złożyło, że w sobotę do południa w tym zborze przewidzieli południa na rozmowy duszpasterskie. No i między innymi ona przychodzi. Przychodzi i mówi, że prosi o modlitwę, bo ją taka zmora męczy w nocy, to ma straszne przeżycia, sny, budzi się, krzyczy i tak dalej. I prosiła o modlitwę, żeby być wolna od tego. Ja się jej pytam, czy jesteś dzieckiem Bożym? Tak. Jesteś już po chrzcie wiary? Tak. Pytam pastora, tak? Tak, powtarza to. I ja mówię, a ty modlisz się, czytasz Słowo Boże, zanim pójdziesz na spoczynek? Tak. Ja mówię, a potem kładziesz się do łóżka i włączasz tą diabelską muzykę. I ona jak się zerwała, a skąd brat wie? I mówię, bo to są skutki. No, jak ty słuchasz takiej muzyki, to co ci pomoże ta modlitwa i to czytanie Słowa Bożego, jak ty tak w diabelski sposób, słuchając tej muzyki, kładziesz się na spoczynek? To ma wpływ na twoje życie i nic dziwnego, że tak się dzieje. Bracie, ja jestem nauczyciel muzyki, ja muszę być na topie, bo ja z młodzieżą mam do czynienia. Ja mówię, posłuchaj, do wyboru. Jeśli z tym nie skończysz, to nie mam się o co modlić. Bo ty hołdujesz przeciwnikowi, ty hołdujesz pro diabłu, bo słuchasz tej muzyki. Ja nie zrezygnuję, bo ja jestem nauczycielem muzyki i potrzebuję tego. To było smutne, bo ja mówię, skoro ty nie rezygnujesz, to nie mamy co rozmawiać, nie mamy się o co modlić, bo gdybyś powiedział, ja przestanę, ale ty temu dalej hołdujesz. Poszła z płaczem, no może nie jestem taki delikatny, ale albo z tym skończę, modlę się, żeby Pan mi dał siłę, a jak świadomie chcę dalej miejsce dawać przeciwnikowi. Poszła. Wchodzi za nią młody człowiek. Nie pamiętam wszystkiego, co tam wyznawał. Niespełna pół roku wierzący. Zgłosił się do chrztu wiary i wyznawał różne tam swoje sprawy. I między innymi mówił, że był fanem muzyki rockowej i że cały pokój, w którym mieszkał, miał wyklejony tymi afiszami z tych różnych zespołów rockowych. Wszystko, mówi, zerwał ze ścian, wszystkie płyty połamał, starł te kasety, gdzie była muzyka rockowa. I po tym jego świadectwie, prośbie o uwolnienie, pomodliliśmy się i on poszedł. Zamknął drzwi, pastor mi mówi, wiesz bracie, to są narzeczeni z tą niewiastą, nauczycielką muzyki. Ja byłem przerażony, że będziesz go tyle powiedzieć, że ten młodzieniec, który był fanem muzyki rockowej przez szereg lat, jak spotkał się z Jezusem, wiedział, że to jest nieczyste, że zdecydowanie ma z tym skończyć. A ta niewiasta wierząca to praktykuje. I ja dziękowałem Bogu za tego młodzieńca. Myśmy się pomodlili, rozeszli się, wszystko w porządku. Nie byłem więcej już w tym zborze, nie wiem jak to, ale sobie wyobraź teraz to małżeństwo, tak? Ona za tym, on przeciwko temu. Jest tak wyraźnie powiedziane, żebyśmy nie wracali do tego starego, a jak ona to praktykuje, To jest takie wielkie niebezpieczeństwo. Ale powiedzieć młodzieży, że nie wolno tego słuchać, to jest przerażające. A czy to rockowa muzyka, czy ta techno i tak dalej, to są straszne rzeczy. I nie pozostają bez skutku. Kiedyś modliłem się z taką niewiastą, może 20, 21 lat miała, taka ładna panienka była, to było w Bieszczadach. I ona mi mówi, że podpisała się swoją krwią szatanowi, no z tego palca i tak dalej. To straszna procedura. I ja jej się pytam, no ale skąd się to u ciebie wzięło? Teraz głosiła się, że chce oddać swoje życie Jezusowi, płakała i to. No ale ciągle była nagabywana takimi różnymi przeżyciami. I pytam się, jak ty w ogóle do tego doszła? Czemuś to zrobiła? No jakaś siła mnie do tego zmusiła. No ale skąd się to wzięło? Czy ty słuchałaś takiej, a takiej muzyki? Muzyki rockowej, to oczywiście w języku angielskim. A tak, tam jest wyraźnie na tej płycie, bo ja ten zestaw nas, tych płyt, to w swoim czasie do wykładów potrzebowałem. Tam jest napisane, zapisz się swoją krwią szatanowi za cenę doczesnego szczęścia. W języku angielskim. Ona nie znała języka angielskiego, a ona to słuchała. Chciałbym powiedzieć, to jest tak ważne, żeby przestrzegać naszą młodzież, żeby to, co z tego świata jest, żeby odrzucić. Młoda generacja mówi, ja to wszystko, co ci starzy śpiewam, to jest przestarzałe, my musimy iść z duchem czasu. Tak, ten duch czasu właśnie do tego prowadzi. My musimy się tego wystrzegać. I dlatego jest tak bardzo dla nas istotne. Chciałbym wszystkich przestrzec, i młodych, i starych. Młodych, żeby tego nie robili. Natomiast starszych, żeby pilnowali tych młodszych i wskazywali na to, że mnie odrzucają, że ja jestem przestarzały. Ja już wiele razy to słyszałem, takie zarzuty. O, te stary, to on jest, nie? Jak już jest bliżej tego końca, to on potrzebuje, ale my coś z tego świata skorzystać, coś z tego świata. My jeszcze takie do muzyki rockowej jeszcze tam platamy imię Jezus, no i to chwała Panu za to. Kiedyś było takie spotkanie w Ameryce, pastorzy zborów Assemblies of God mówili o tych różnych zagrożeniach przez te środki masowego przekazu. Przejmuje te wzorce i wprowadza je do zborów. I mówili o tym, jakie to jest niebezpieczne. Dlaczego to jest w ogóle możliwe? Dlatego, że nie jest głoszone Słowo Boże w mocy. I zastępuje się to różnymi namiastkami. Taki pastor Poyot wstał i on taką rezolucję zgłosił. Mówi, jeśli mamy butelkę z alkoholem, a napiszemy na tym Jezus, to zawartość tej butelki się nie zmieni, tak? I dlatego jest tak ważne, żebyśmy my nie mieli nic nieczystego z tego świata. Jest takie miejsce, ja myślę, że wszyscy znają z Dziejów Apostolskich, 19 rozdział, to jest ta historia, kiedy synowie kapłana Scewy chcieli wypędzać demona z człowieka, który był opętany. I ten człowiek, a raczej demon tego człowieka się odezwał. Wiem, kto Paweł, wiem, kto Chrystus, a wy coście zacz? I oni zranieni nadzy uciekli. I kiedy to się stało i to było wiadomo wszystkim w Efezie, to tam jest napisane, że strach padł na wszystkich i zaczęli ludzie oczyszczać swoje domy. I jest napisane w 17 rozdziale, 15 wiersz mówi, znam Jezusa i wiem, co Paweł, a wy coście zacz. I było to wiadomo wszystkim i Żydom, i Grekom, którzy mieszkali w Efezie. I przypadł strach na nie wszystkie i było uwielbione imię Pana Jezusowe. A wiele tych, którzy uwierzyli, przychodziło wyznawając i oznajmując sprawy swoje. I wiele z tych, którzy się naukami niepotrzebnymi parali, zniósłszy księgi, spalili je przed wszystkimi, a obrachowawszy cenę ich, znaleźli tego 50 tysięcy srebrników. Tak potężnie rosło Słowo Pańskie i wzmacniało się. Widzimy, gdy się sądy Boże odprawują sprawiedliwości, uczą się obywatele tej ziemi. Jest takie miejsce Słowa Bożego w Starym Testamencie. I tutaj jest taka dziwna sprawa. W domach mieli takie najróżniejsze rzeczy. Te Efezja Amgrata to były księgi okultystyczne, które do dziś dnia są znane i w muzeach są. Były praktykowane w Efezie i wierzący, którzy no to mieli i to im zostało, uwierzyli, ale no pewne rzeczy ze starego życia im zostały i to trzymali. Ale kiedy się sądy Boże zaczęły odprawiać, oni patrzyli, co to jest, co to jest, co ja mam w domu. I tu 50 tysięcy srebrników i to zostało spalone, dlatego że to było nieczyste. 50 tysięcy srebrników. No wiemy, że Judasz za ile wydał, tak? A tu 50 tysięcy. I nikt tego nie żałował, a tu jest napisane, tak potężnie rosło Słowo Boże. A dzisiaj u nas to się wszystko dzieje. Kiedyś miałem do czynienia z taką siostrą, pani wykształcona już, emerytka, wierząca wiele lat i coś się z nią zaczęło dziać dziwnie. No i bracie, pojedziemy tam, no, byliśmy u tej siostry i ona mówi, od pewnego czasu coś się dzieje. No a ona dostała taką figurę, rzeźbę z Indii od znajomych, którzy byli w Indiach, no teraz to jest łatwiej podróżować, ale trochę lat temu to nie było takie proste. I oczywiście ta siostra to podstawiła na takim honorowym miejscu tą figurę. No i ja wziąłem to, no patrzę się u spodu, ja nie znam sanskrytu, ale w sanskrycie były napisane pewne takie rzeczy związane z kultem Hindu. I ja mówię tej siostrze, to jest właśnie to, co wprowadziło niepokój do twojego domu i to musisz zniszczyć. No to powiedzą moi znajomi, taki prezent. Ona to zniszczyła, myśmy się modlili i dzięki Bogu została uwolniona. My mamy patrzeć, co my wnosimy do naszych domów, do naszych rodzin z tego świata. Tych rzeczy jest tak wiele, a więc nie tylko nauki, nie tylko sposoby głoszenia, ale również przedmioty. No coś okazałego to było. I my myślimy, że to jest coś dobrego? Nie. To kosztowało pewną cenę, ale ona to zrobiła, żeby zostać uwolnioną. I ona już parę lat temu odeszła do Pana spokojnie jako dziecko Boże. Tak? Ale takie rzeczy się dzieją i my wiemy, że jesteśmy nagabywani różnymi sposobami. Ale cokolwiek jest, to my mamy zwracać się do naszego Pana, a Pan nas nie pozostawi bez odpowiedzi. Każdy z nas przechodzi próby i możemy sobie wyraźnie powiedzieć, że Jan Chrzciciel to był sługa Boży, to był prorok na przełomie Starego i Nowego Testamentu i kiedy szedł Pan Jezus nad Jordan, żeby być ochrzczony, to on mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Takie poznanie miał. A teraz Jan Chrzciciel jest w więzieniu. Dlaczego? No bo powiedział Herodowi, że nie godzi się brać za żonę brata i tak dalej. I został wtrącony do więzienia. My wiemy, że jaki był jego koniec, że to nie było sądu i został ścięty. Ale siedząc w więzieniu, przyszły takie chwile, czy ten Jezus, którego on rozpoznał, czy on jest rzeczywiście tym Mesjaszem. I on zwraca się przez swoich uczniów do Jezusa. Czy jesteś ten, który miał przyjść, czy innego czekać mamy? A Pan Jezus mówił, powiedzcie mu. On się powołał, Pan Jezus, na miejsce z księgi Izajasza proroka. I to wystarczyło Janowi. Dlaczego ja ten moment podkreślam? Możemy mieć poznanie, ale próby każdy z nas przechodzi. I teraz ważne jest w czasie prób i doświadczeń, do kogo my się zwracamy o pomoc. Czy do samego Pana, czy do jakichś innych właściwych czy niewłaściwych sposobów. My mamy zbór, my mamy braci, siostry, my mamy takich, którzy nam są szczególnie bliscy, do których możemy się zwrócić. Ale nie wolno nam się zwracać do tego świata. Czy to jest choroba, czy to jest niemoc, czy to jest nauka, to my mamy, tak jak ten Jan, zwrócił się bezpośrednio do Jezusa i on nie pozostał bez odpowiedzi. Dlatego już kończąc chciałbym powiedzieć, żeby te wersety Słowa Bożego, które przytoczyłem, proszę was o litości Boże, przez litości Boże, abyście doświadczali, która jest wola Boża dobra, przyjemna, doskonała, żeby to było treścią naszego życia. Jeśli się upodabniamy do tego świata, to my tego nie doświadczymy. A każdy z nas, kto dożył zbawienia, chce osiągnąć cel, życie wieczne. A diabeł, przeciwnik, przeszkadza. Więc dlatego my mamy badać, która jest dobra, przyjemna i doskonała wola Boża. Drugie miejsce, które mówi, nie miłujcie tego świata. To pisze apostoł Jan, nie miłujcie tego świata. Z tego starego troszkę byśmy może chcieli zatrzymać. Nie wolno nam. Oczywiście jest tak, że człowiek narodzi się na nowo. My byśmy chcieli jako my starzy ludzie, żeby on był od razu taki, taki, taki. Nie? Jest taki proces nieraz. My wiemy, że kiedy Nikodem przyszedł do Pana Jezusa, to Pan Jezus go wprost zganił. Ty będąc nauczycielem w Izraelu tego nie wiesz? On przyszedł w nocy, no z różnych, można różnie to przedstawiać. Ale to był taki proces. W 7 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, kiedy Pan Jezus ten dzień święta wołał i głosił w świątyni, to posłali nauczeni w piśmie straż świątynną, żeby przyprowadzili Jezusa, bo chcieli w jakiś sposób go ująć. A ci, co byli posłani, przyszli i mówili tak. Nigdyśmy jeszcze nie słyszeli człowieka tak głoszącego jak on. I tam jest takie powiedziane, któż w niego uwierzył? Zaliście i wy pomyleni, tylko ten gmin, ta hołota w niego wierzy. I co? Takie ciekawe. A wtedy Nikodem mówi tak, jak można kogoś osądzać bez przesłuchania? To było pierwsze jego wystąpienie. Jak można? On tylko powiedział, że bez przesłuchania nie wolno wydawać osądu. A to był taki pierwszy krok w życiu już za Panem Nikodema. A my wiemy, że był przygotowany razem z Józefem z Arymatii na dzień pogrzebu. I na oczach wszystkich oskarżycieli oni zdjęli ciało, położyli, namaścili, owinęli w prześcieradło i położyli do grobu. Widzimy, że wykluczyli się ze społeczności Sanhedrynu, z tej najwyższej rady. Oni zostali odrzuceni, no bo dotykali umarłego, więc nawet nie mogli brać udziału w tej wieczerzy paschalnej, bo byli nieczyści. I to widzieli wszyscy ludzie. Tak. I ten etap, to mi się bardzo podoba w życiu Nikodema, to tak postępowało. Tak? Jest w kronice Józefa Flawiusza napisane, że kiedy została zburzona Jerozolima w 70 roku, to ludzie stracili całe swoje mienie, wszystko co mieli i wymienia tam trzech najbogatszych ludzi, którzy byli w Jerozolimie i wśród nich wymienia Nikodema. Z tego wynika, że był bardzo bogaty, ale stracił wszystko, bo poszedł za Jezusa. My się rozwijamy, my musimy mieć też wyrozumienie, ale są rzeczy, z którymi my musimy zaraz na początku powiedzieć, to co z tego świata jest, to my z tym nie chcemy mieć nic wspólnego, abyście nie postępowali jak dawniej. To pisze apostoł Paweł do Efezjów, 4 rozdział, 17 wiersz. My mamy wyraźnie napisane, że mamy być wzorem, mamy dziękować za naszych przełożonych i respektować przepisy. I tutaj bym od razu powiedział jednak, że należy iść prostą drogą. I to, co Państwu nakazuje, to należy robić. Dziękuję za Waszą cierpliwość. Ja wiem, że moje wykłady są bardzo niedoskonałe, ale póki żyję, chcę trzymać się tylko i wyłącznie Słowa Bożego. I Słowo Boże jest dla mnie drogowskazem i nieraz już z pewnych rzeczy było trzeba zrezygnować, ale Pan nas nigdy nie opuścił i Pan jest wierny, chociaż ja tak wiele razy byłem też i nieposłuszny, i niewierny. Pan jest wierny. I dla nas jest taka praktyka konieczna, kiedy udajemy się na spoczynek. Robimy wieczorem taki bilans. Panie, czy w słowie, czy w czynie, cokolwiek zrobiłem, wyznaję, proszę Panie, przebacz i daj mi siły, żebym tego więcej nie zrobił. To jest potrzebne do zwycięskiego życia. A jeśli nam się będzie rozchodziło o to, to Pan nas będzie posilał. Niech Pan nas wszystkich, Was i mnie błogosławi, a niech imię Jego będzie wśród nas za wszystko uwielbione. Amen.